Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. O. Tak, mówią na nas gamułeczki. Nie wiem, w sumie to nie wiem dlaczego. Tak jest. Ale tak, bardzo nam miło. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie. Jesteśmy trochę przejęci, trochę zdenerwowani, także jak ma ktoś wolną zdrowaśkę, to poprosimy. Było dużo wystąpień doktorów habilitowanych, praktyków małżeństw doświadczonych. Stajemy przed wami jako prostaczkowie w szóstym roku małżeństwa. Czyli tak naprawdę ktoś powie na początku, zresztą to jest to, że też pewnego rodzaju Boże działanie, wierzymy w to, że gdyby Bóg nie zechciał, żebyśmy tutaj stali, to byśmy tutaj nie stali, bo cóż my możemy wiedzieć o małżeństwie? Może w kimś kiełkuje taka myśl. Wierzymy też, że te myśli pochodzą, nie pochodzą od dobrego ojca, bo to jest też jakieś takie wielkie pragnienie. Tak realizujemy to nasze powołanie do małżeństwa, wierzymy. Takie wielkie pragnienie ojca, żeby pokazać też młodym ludziom, szczególnie tym, którzy jeszcze nawet jeszcze nie są na drodze ku małżeństwu, nawet nie są w narzeczeństwie, żeby pokazać, jak można się i paradoksalnie nie można się przygotować do tej drogi, bo to też jest część naszego głoszenia, ale jak można się na tej drodze do małżeństwa i to na tej drodze w małżeństwie spotkać z Nim. Jedynym celem, bardzo dziękuję księdzu Krzysztofowi za to słowo, które do nas wygłosiłeś. Byłem z nim na tej pizzy najlepszej w Krakowie, potwierdzam. Była bardzo dobra. Chcemy tutaj przed wami stanąć jako właśnie ci, którzy nie mają nic. Albo inaczej, mają wszystko, ale to nie należy do nas.
Te oskarżenia, o których powiedział Marcin, myślę, że szczególnie kiełkowały we mnie i mogę tutaj właśnie stanąć wprawdzie przed wami i się do tego przyznać. I te słowa, które usłyszałam właśnie od naszych przedmówców, były niesamowicie pokrzepiające. Nie tylko my usłyszeliśmy takie wezwanie wśród świata, bądźcie świadkami, że Bóg jest miłością. I przyznajemy, że to nie było jakimś naszym planem. Właśnie to nie był nasz plan na nasze życie. Chociaż ja akurat jestem taką osobą, która bardzo lubi wszystko sobie zaplanować. I dopiero teraz, kiedy jestem mamą trzeciego dziecka, zdaję sobie sprawę z tego, że nie uda mi się. Że choćbym stawała na rzęsach, nie uda mi się wszystkiego zaplanować. I na pytanie, jak tutaj przyjechaliśmy o to, co będzie z naszym dzieckiem podczas naszej prelekcji, powiedziałam, że no właśnie ono jest też prelegentką. To jest nasza mała prelegentka, która być może da się usłyszeć tutaj częściej niż ja. Bo to moja służba, to, że jestem mamą trójki dzieci i może częściej i więcej daję powiedzieć mojemu mężowi, wierzę, że właśnie jesteśmy jedno, także mówi też swoimi ustami przeze mnie, znaczy, że ja mówię przez niego, bo na razie nasza Alicja śpi, ale właśnie wiecie, chcę wam powiedzieć o tym, że jest naszym trzecim maleńkim dzieckiem. Ja mam sobie bardzo dużo do zarzucenia, znaczy mam właśnie, narzekam na to zmęczenie. Bardzo często jestem właśnie po prostu zmęczona i są takie trudy codzienności. Niezwykłe jest odkrywanie każdego dnia tego, że właśnie te małe dzieci to są moi nauczyciele, najlepsi, że to są mali prostaczkowie, że oni nie wiedzą nic, że oni pragną się dowiedzieć. Mamy też 4-letniego syna, który właśnie jest teraz bardzo żądny wiedzy i zadaje mnóstwo pytań. I uczy mnie tego, że ja nie muszę wiedzieć, że ja chcę pytać, chcę się dowiadywać. Uczą mnie takiej postawy, właśnie dziecięctwo Bożego. To jest niezwykłe. Marcin jest tym, który często mi mówi, ty nie musisz. Nie musisz aż tyle czytać, bo rzeczywiście nie masz na to teraz czasu. Walczę o to, walczę o przeczytane książki, ale jednocześnie walczę o uważność w stosunku do moich dzieci, które tej uważności bardzo potrzebują. To jest takie rozdarcie, chociaż wiem, że mówimy do ludzi, którzy pewnie być może mają już wnuki i już o ten czas nie muszą walczyć tak jak my, to właśnie to jest teraz etap naszego życia.
A skoro o etapie, skoro tak. O etapie, tutaj małżonka mówi, że ja więcej mówię.
Bo póki ja mam możliwość, bo po prostu przewiduję, co się może wydarzyć.
Nie, bo chwila, mieliśmy zacząć od żartu, bo się tak poważnie zrobiło, że faktycznie no nie, jesteśmy na drodze, więc to jest, bardzo dziękuję Monice Marcinowi Gajdą, że oni pokazali właśnie taką, taką prozę życia w tym słowie też papieża Franciszka, że my wcale nie musimy, nie? Że Ojciec nas zna, zna nas lepiej niż ktokolwiek inny. Ale miał być żart i właśnie ostatnio powtarzamy młodym taki żart, bo to jest taki żart o trochę o naszym życiu, że my ciągle albo rozpamiętujemy przyszłość, albo zastanawiamy się, kiedy wreszcie będzie koniec, nie? Jeny, kiedy będziemy mieć chwilę spokoju? No, nie zapowiada się, bo my ciągle żyjemy albo w przyszłości, zamiast skupić się na tu i teraz. A to jest teraz czas Bożego działania. To jest ten moment, ten kongres, ale nawet ta godzina. Może w tych pierwszych 5 minutach nie wiemy, o czym my gadamy, w sensie wy nie wiecie, po co oni od tego zaczynają, ale to jest, wierzymy, modliliśmy się o to, prosiliśmy Ducha Świętego, żeby w tych słowach, które nie są jakieś takie poukładane, nie są uczesane, nie są usystematyzowane, wiecie, przede mną siedzi ksiądz Wojciech Węgrzyniak, nie? No to sorry, ale mam nogi jak z galarety, nie? Nie jest to takie, jak może jakbym chciał, ale uwaga, ten żart, bo miałem powiedzieć o żarcie, nie? Że właśnie mąż podchodzi i mówi: Halinka, a ty pamiętasz, jak myśmy byli szczęśliwi 20 lat temu? Ty, ale myśmy się nawet nie znali 20 lat temu. No właśnie, Halinka, no właśnie. I ten żart trochę opowiada o naszym życiu, że my ciągle gonimy za tym, co jest albo jakimś naszym właśnie, nawet nie marzeniem, bo wierzymy, że Pan Bóg wkłada te nasze marzenia w nasze serca, że one tak naprawdę pochodzą od Niego. Więc no właśnie, a propos marzeń i tego, że nie zawsze jest tak, jak byśmy chcieli. I my naprawdę doświadczamy tego, tak właśnie, doświadczamy tego, że życie jest bardzo dynamiczne. Szczególnie życie, tak, okej. Okay. Szczególnie życie młodych rodziców. Wiecie, my 5 lat temu, już prawie 6, kiedy wkraczaliśmy na tą drogę małżeństwa, mieliśmy w sercu jedno. Pokazać Pana Boga światu. Nie wiem, czy wtedy w ogóle rozumieliśmy, o co w tym chodzi.
To ja muszę się wtrącić, póki jeszcze mogę. Myślę, że to są takie też nasze tendencje, właśnie tendencje mężczyzn, którzy chcą pokazać światu, i kobiet, które chcą pokazać swojemu małemu światu, świadkowi, rodzinie. Bo to było moje pragnienie. Ja bardzo chciałam pokazać mojej rodzinie, że to, jak żyjemy teraz, daje nam prawdziwe szczęście. Chociaż nie żyliśmy tak zawsze. I może właśnie nasi rodzice pamiętają nas jeszcze z takich innych czasów i czasem możemy usłyszeć jakiś zarzut. Przecież kiedyś tacy nie byliście. Co się właściwie stało? My bardzo chcemy to opowiadać, a jak się pewnie domyślacie, najtrudniej być prorokiem we własnym domu. To jest niezwykłe, co zrobił Pan Bóg właśnie przez ten nasz ślub. Bo jak usłyszeliście, my nawet nie wiemy, nie śledzimy, ja szczególnie nie śledzę tych liczb i nie wiem, ile tam jest tych wyświetleń. Natomiast rzeczywiście, chociaż bardzo pragnęliśmy, żeby było to świadectwo dla naszej rodziny, dla naszych bliskich, przyjaciół, którzy na tym ślubie byli, okazało się, że ten ślub zaczął żyć własnym życiem, właśnie w internecie.
Okazało się, że w Google mieli inny pomysł na to. I faktycznie zaczęło się od ślubu. Taka prozaiczna rzecz. Trochę odwołam się do tego, co mówi papież Franciszek, że tutaj nie było jakiegoś takiego, wiecie, przygotowania, jakiegoś namysłu teologicznego. Teraz zróbmy, wiecie, to tak jakby w jakichś watykańskich piwnicach siadło kilku tęgich głów, właśnie ksiądz Krzysztof, ktoś tam jeszcze, ksiądz Wojtek, i mówimy: dobra, to wymyślmy, no nie ma tak, no to wymyślmy jakieś małżeństwo, które teraz będzie na YouTubie, ich ślub obejrzy tam miliony ludzi, będą mieli konto na Instagramie, wielu ludzi będzie się przypatrywać
ich życiu.
Zróbmy to, bo to jest potrzebne, nie? Dla ewangelizacji. No nic takiego nie było. Papież Benedykt kiedyś coś takiego fantastycznego powiedział, że tak naprawdę wielkie dzieła Boże rodzą się z jakichś takich małych ziarenek, że zawsze te wielkie dzieła, które gdzieś tam wyrastały, oczywiście nie mówimy teraz, że nasze dzieło jest wielkie, to nie o to chodzi, tylko że właśnie wierzymy w to głęboko, że każde małżeństwo, tak jak tutaj stoimy, bo jesteśmy no, 99,9% jesteśmy małżonkami, każde z tych małżeństw ma takie ziarenka, w sensie może to ziarno, słowa, które Bóg zasiewa, ono może wykiełkować. I wierzymy, że jak tutaj siedzicie, no to jesteście też w Kościele, chcecie ten Kościół tworzyć, nie znamy waszych historii, ale wierzymy, że Bóg też się właśnie przez te wasze małżeństwa może posługiwać, może działać w świecie, może pokazywać tą świętą codzienność. No właśnie temat tego rocznego spotkania, czyli ta świętowanie i codzienność. Wiecie, my jesteśmy na takim etapie, to jest właśnie taki nasz namysł, że choćbyśmy chcieli, to jeszcze mało jest takich momentów. One oczywiście się pojawiają teraz coraz częściej, bo nasz najstarszy syn, no już 4-latek, dość ogarnięty, co jakby pozwala na to, żebyśmy właśnie tą codzienność też coraz bardziej wpuszczali właśnie takie małe rytuały. Coś, co też będzie kształtowało życie naszej rodziny. Ale do tego momentu, kiedy my jesteśmy właśnie w tym 6. roku małżeństwa z trójką malutkich dzieci, łapaliśmy się bardzo często na tym, że ciężko nam ukształtować, w sensie harmonogram dnia. Nie wiem, patrzę tutaj tak na was, no to powiedzmy średnia stażu małżeńskiego, powiedzmy 15 lat, a może nawet 20. Więc domyślam się, że przynajmniej większość z was już jest o wiele dalej na tej drodze i pewne do pewnych schematów, do pewnych właśnie też takiej rutyny, codzienności, wyście niejako przywykli. I teraz Pan Bóg zaprasza Gomułkowi i mówi, nie, to tak nie będzie, rozwalcie to. W sensie ja dzisiaj to tak odczytuję, że każdy ma swój etap w życiu, tak jak Monia mówiła, i my możemy się spinać, że jeszcze tego nie ma, ale domyślam się, że po jakimś czasie życia razem może się pojawić takie... Mogą się pojawić takie momenty. Kurczę, my to żeśmy sobie już wszystko poukładali, nie? Ale nie ma w tym jakby życia, nie? Nie ma jakby, że chcemy znowu wrócić do tych momentów, kiedy właśnie wszystko było takie może bardziej spontaniczne, może właśnie jakieś takie, no właśnie może nie że nie poukładane, że już dobrze, że dzieci nie krzyczą małe w domu, nie? Ale wierzę, że właśnie Bóg chce się też właśnie w tym znaleźć. I chciałem zacząć od tego tytułu tego kongresu, czyli od słowa świętowanie. I wiecie, my dzisiaj stajemy przed wami jako ci, którzy na pewnym etapie naszej drogi, bo my oczywiście pochodzimy ze świata, żyliśmy w świecie, chociaż pochodzimy z rodzin katolickich, co prawda nasi rodzice nie byli jakoś bardzo mocno zaangażowani w Kościół, nie mamy doświadczenia życia wspólnotowego, jak pewnie może większość nawet z was, to jakaś taka tradycyjny model wychowania, no w tym wyrośliśmy. I bardzo, bardzo szybko, nawiązuję do tego, co mówili państwo gajdowie, to takie mówienie, co ma być, tak? Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu, zderzyło się z rzeczywistością. I my myślę, że w różny sposób, ale zarówno ja, jak i Monia, mieliśmy taki obraz tego, że nasi rodzice nie żyją tak, jak mówią. Nie? Że my dzisiaj to widzimy, bo my dzisiaj tutaj stoimy przed wami i za chwilę, pewnie za kilka lat, nasze dzieci powiedzą, ale nasi rodzice też nie żyją tak, jak mówią. Myśmy to widzieli. Zresztą tutaj wspomnieni państwo gajdowie kiedyś mówili coś takiego i napisali tą książkę o wychowaniu rodziców w akcji. I właśnie na jednym z wystąpień mówili, już ich chyba nie ma, więc tak mówię, ale oni powiedzieli, że nasze dzieci już dzisiaj dorosłe, powiedzieli nam, że kiedyś napiszą książkę Rodzice w akcji, prawdziwa historia. Że wiecie, że jest pewnego rodzaju, w sensie, że to jest ten taki dysonans, to takie jakby nie było pęknięcie, oczywiście spowodowane naszym grzechem, najpierw grzechem naszych pierwszych rodziców, a później tymi naszymi wchodzeniem w te takie kolejny tych właśnie, tych takich utartych schematów myślenia po ludzku, a nie po Bożemu. Jest takie pęknięcie. Myślę, że macie takie doświadczenie. Nawet ci, którzy wychowali dzieci w wierze, którzy mają takie doświadczenie, jeny bieg ukończyłem, wiary ustrzegam. Chociaż jeszcze, no, mam nadzieję, że nikt tu nie umiera, więc jeszcze ten bieg trwa. Ale my mamy takie doświadczenie, wiecie, pytamy Pana Boga, jak to zrobić, spotykamy się z ludźmi, jak to zrobić, żeby faktycznie przekazać wiarę naszym dzieciom, żeby to, co myśmy doświadczyli od Pana Boga, to, że myśmy go, to doświadczenie tego spotkania ze Zmartwychwstałym, żeby zanieść naszym dzieciom. I możemy mówić, że my wiemy, jak to zrobić. Ale wiecie, ostatnio takie doświadczenie. Prowadziliśmy takie rekolekcje dla narzeczonych, przygotowujących się do ślubu. I mieliśmy rozmowę, taką no, bardzo piękną, ale trudną rozmowę, gdzie właśnie dwoje narzeczonych siedziało i właśnie ten chłopak dzielił się tym, że jego rodzice właśnie zaangażowani we wspólnoty, we wprowadzenie małżonków, tak, w życie wspólnotowe, że on od najmłodszych lat wiedział, co trzeba zrobić. On wszystko wiedział. I teraz, kiedy po 2 latach kończy terapię, kiedy tak naprawdę wreszcie odnajduje tą tożsamość, bo tak naprawdę on miał jakby narzucone, jakby, no, ciężko to tak ogarnąć, nie umiem tak słowami, ale tożsamość dziecka Bożego miał jakby wdrukowaną przez rodziców. Nie odkrył jej sam. No to była jakaś taka karykatura tej tożsamości. On naprawdę, jakiś napisałem taki tekst, jaki powinien być, z czego powinien być zbudowany idealny kandydat na męża. Tak? I tam no, bywalec pielgrzymek, znajomość encyklik Jana Pawła II, stałe spowiednictwo, nie wiem, pości 2 razy w tygodniu, etc., etc., etc. I doszedłem do takiego wniosku, bo to jest też opowieść o moim życiu, że idealny materiał, idealny budulec na męża, ale tak naprawdę na każdego człowieka, to jest taki materiał, który da się kształtować, na który można nałożyć Bożą formę. Bo na beton już zastygnięty nie da się nałożyć żadnej formy. Oczywiście można go gdzieś tam ciosać, ale to zawsze będzie jakieś uszczerbki powstaną. Natomiast wierzę, że też, że my też dzisiaj będąc na tej drodze w małżeństwie, w rodzicielstwie, popełniamy błędy. Tak? I mimo, że tutaj przed wami stoimy i chcemy się podzielić tym, jak Pan Bóg, jakie wielkie rzeczy też czyni w naszym życiu, i jak tak naprawdę z ludzi, którzy byli niezdolni do jakiekolwiek budowania jakiejkolwiek relacji, dzisiaj są na kongresie małżeństw i mogą się podzielić właśnie tym doświadczeniem miłości Chrystusa. Wiecie, ja przez ten rozdźwięk miałem mówić mądre rzeczy, ale to jest najmądrzejsza rzecz, która dotyczy mojego życia, czyli właśnie działanie łaski w moim życiu. Kiedy ja właśnie wychodząc z tej takiej mojej rodziny, bardzo kocham moich rodziców, w ogóle ich pozdrawiam, jeśli to oglądają. Oni dzisiaj też, myśmy też przepracowali tą naszą relację, oni wiedzą, że tylko gdzieś tam prawda wyzwala. No, są ukochani przez nas i chcemy im właśnie też towarzyszyć, ale wiedzą, że znają jakby źródła tych różnych jakichś takich też błędów. I właśnie to oderwanie od rodziców, ten bunt mój nastoletni, kiedy ja tak naprawdę odrzucając ich życie, odrzuciłem też Pana Boga. I przez 10 lat w zasadzie żyłem na obrzeżach Kościoła. Mimo tego, że na początku byłem ministrantem, lektorem, byłem w oazie i generalnie nawet miałem takie pierwsze doświadczenie miłości Bożej, takiej relacji osobowej z Panem Jezusem. Potem na 10 lat w zasadzie to odrzuciłem, to zakwestionowałem. W moim życiu pojawił się grzech. Nastąpiło takie pęknięcie, tak? Podział serca, jak u Judasza, który podzielił serce. I z jednej strony pragnął, żeby służyć Bogu, a z drugiej strony pociągało go to wszystko, co jest grzechem. I wszedłem właśnie przez to pęknięcie, nie mając właśnie też oparcia w moich bliskich, właśnie tego, żeby po prostu powiedzieć, jak jest. Bo ja się tego wstydziłem. No, jesteśmy w Kościele. To jest właśnie, znowu wracam do tego wystąpienia Państwa Gajdów, że czasem jest trudno powiedzieć o takich rzeczach. Nie? W sensie trudno jest powiedzieć o tych takich rzeczach, które bolą. My chcemy gdzieś tam ochronić. Chroniąc innych, nie chronimy siebie. I tak naprawdę ja bardzo, bardzo szybko się wyizolowałem. nie mówiłem o tych moich problemach nikomu. Nie miałem przyjaciela, nie miałem nikogo, komu mógłbym powiedzieć. I przez te 10 lat rozwijałem moje życie w zamknięciu. Tak naprawdę odgradzając się od wszelkiej relacji, od wszelkich jakichś nawet kontaktów społecznych. Dla mnie komputer to było wszystko. W ślad za komputerem pojawił się internet, potem pornografia, uzależnienie od takiej właśnie karykatury mojej właśnie przeżywania mojej seksualności. I to trwało latami. I uwierzcie mi, ja przez wiele, wiele lat, przez kilkanaście lat mojego życia mówiłem, ja się nie nadaję na męża. A z drugiej strony to było moje największe pragnienie w życiu. Wiecie, kiedy miałem marzenie, pamiętam jak poznałem, jak żeśmy się nawrócili, bo jak poznałem moją żonę, to jeszcze w ogóle z Panem Bogiem nam było nie po drodze. Ja jej wtedy powiedziałem, jeny, ja tu zawsze miałem takie marzenie, że ja będę miał taką pobożną żonę, taką świętą. A pamiętam o moim nawróceniu, to pierwsze co usłyszałem, co ty księdzem chcesz zostać? Kapłanem? No tak. W sensie, na tej drodze spotkaliśmy się najpierw my. Tak? Ale spotkaliśmy się na takim etapie naszego życia, to zawsze, no właśnie, to pewnie nie słyszeliście tego, bo to młodzi to słyszą, ale chcę wam pokazać taką pewnego rodzaju perspektywę. Może są wśród nas takie osoby, które właśnie w ten sposób zaczęły. Właśnie Marcin Gajda mówił o tym, że to się rozstańmy, to w ogóle, wiecie, takie momenty, które są krew z krwi, kość z kości, to znaczy, że to jest też prawda o nas. To nie jest punkt dojścia, to jest punkt wyjścia, to jest prawda. I kiedy ja powiedziałem tą prawdę przed Panem, on mógł mnie zacząć uzdrawiać. Nie? Ale właśnie spotkaliśmy się w takim miejscu, że jakaś impreza była, możecie sobie za chwilę, tam będzie przerwa, możecie sobie w ramach randki małżeńskiej. A ja pamiętasz, jak myśmy się spotkali? Myśmy się spotkali w takim momencie naszego życia, że ja byłem absolutnie pijany, a moja żona stała w kolejce do kibla. I poprosiłem ją, to był taki wyjazd studencki, snowboardowy, poprosiłem ją o to, żeby podała, żeby w moim iPhone'ie dopisała się do listy, na której było kilkanaście nazwisk i innych dziewczyn. I co? I Pan Bóg jest miłosierny, alleluja, właśnie tak. Jesteśmy tutaj, żeby zaświadczyć o tym, że nawet z takiego bagna, z takiej kałuży błota Bóg chce nas wydobywać. I to jest też taka dobra nowina dla tych wszystkich, którzy może są teraz w tym błocie. Nie zakładam, że ktoś z was, ale może. A może kiedyś jeszcze się znajdziemy. Ale patrzycie też na relacje swoich dzieci, w ogóle tego, co się dzieje w społeczeństwie. Bóg jest wierny swojej obietnicy i On naprawdę chce nas posłać na tą misję, tak jak ten Ateńczyk, który wychodzi z tej Hellady, chce tych barbarzyńców przyciągnąć do Pana. Nie dlatego, że jemu się żyje źle z nimi wszystkimi. To jest właśnie to, co bardzo często powtarzamy też małżonkom. Czy ty się modlisz o jego nawrócenie, albo o jej nawrócenie, albo po co ty się modlisz o to jej nawrócenie, o to jego nawrócenie? Po co ty się modlisz? Czy dlatego, że ty chcesz, żeby on poznał Chrystusa, źródło jedynej miłości, jaką mamy w życiu? Bo ani ten właśnie małżonek, ani ta małżonka nie zapełni tego naczynia na miłość, którą możemy otrzymać tylko od Boga. Modlisz się po to, żeby on tego doświadczył, żeby spotkał najpiękniejszego, najlepszego, najbardziej troskliwego, najbardziej czułego. Czy ty chcesz, żeby ten barbarzyńca, z którym ty żyjesz, bo to może być małżonek, ale może być ktokolwiek inny, czy ty chcesz, żeby ci się po prostu z nim żyło dobrze? Jaka jest twoja motywacja? Znaczy ja nie mówię, że żeby się żyło dobrze, to jest zła motywacja, ale co jest najgłębszą motywacją twojego życia, nie? Co jest najgłębszą motywacją mojego życia? Nie? Dzisiaj tutaj przyjechaliśmy trochę na głodniaka. No i wiecie, żona głodna, żona zła. No więc se nagrabiłem, nie? No bo usłyszałem, że mogłem jakoś tam, w dyskusji oczywiście, że mogłem jakoś zapewnić, nie? Kochanie, mam nadzieję, że mi wybaczy, że mówię tutaj, wyciągam tutaj. Ale potem, no właśnie, co jest moją motywacją? Czy ja naprawdę chciał, albo inaczej, bo to jest też, myślę, że w kontekście małżeństw bardzo ważne, że te nasze motywacje, one czasem są bardzo takie takie powierzchowne. I my możemy się zatrzymać na tym etapie. My to nazywamy taką, takim barterem. Wiecie, może, pewnie znacie koncepcję pięciu języków miłości Gary'ego Chapmana i właśnie chodzi o to, żeby napełniać te zbiorniki miłości, tak? Ale jeśli my się zatrzymamy na tym poziomie i my, ja będę wiedział, no dobra, dam zjeść żonie, ona wtedy będzie miła. Czy my czasem nie jesteśmy w stanie trochę tak po linii najmniejszego oporu w ten sposób przeżyć nasze życie, również w małżeństwie, że się nauczymy wzajemnie siebie i na tym poprzestaniemy. Bo my wiemy. Bo my wiemy. I dzisiaj nas w jakiś sposób rewiduje i też zaprasza do takiego odpowiedzenia na to pytanie, co jest źródłem naszego szczęścia w małżeństwie. Nie? Bo z jednej strony mieliśmy pokazane przez państwa gajdów właśnie tą naszą... To nasze wcielenie, tak? Bóg się wcielił, Bóg chce z nami być blisko, bo wie, że to nasze, że to nasze ciało potrzebuje właśnie też boskiej interwencji. A z drugiej strony mieliśmy wykład o teologii, o liturgii, który też właśnie nie był oderwany od rzeczywistości, że właśnie ta liturgia powinna przenikać to nasze życie. W sensie jedno z drugim się zazębia. Ale właśnie Jezus dzisiaj mówi w Ewangelii, że wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice Królestwa zakryłeś je przed mądrymi i roztropnymi i objawiłeś prostaczkom. Dlatego ten temat, małżeństwo tylko dla prostaczków. Bo zobaczcie, ja się zastanawiałem nad tym tekstem, dlaczego Pan Jezus mówi, że Bóg zakrył to przed mądrymi i roztropnymi. Dlaczego? W sensie, co, oni nie mogą tego doświadczyć? Wiecie, jesteśmy, nie wiem, w domowym kościele, we wspólnocie spotkań małżeńskich, rozwijamy się w różnych wspólnotach, chcemy, właśnie kształcimy się, rozwijamy nasze zdolności komunikacyjne, poznajemy psychologię, gdzieś tam wchodzimy w głąb tego naszego małżeństwa, chcemy się doskonalić, chcemy jak najlepiej przeżywać to małżeństwo. A Jezus mówi... Wysławiam Cię, Ojcze, że zakryłeś to przed mądrymi i roztropnymi. Wracam trochę do tych rodziców, którzy przekazali swoim dzieciom, masz tak żyć, wtedy będzie dobrze. A objawiłeś prostaczkom. I zobaczcie, może się wydarzyć tak w naszym życiu i w naszym życiu bardzo często się wydarza. Nie? Ja jestem typowym mężczyzną, także wiecie, ego wybija skalę. Wiecie, czasem ma być tak, bo ja wiem, jak ma być. Tak? Racja przed relacją. Ja wiem, że tak ma być. I niech mi ktoś udowodni, że jest inaczej. Czasem ta mądrość, ale nie mądrość Boża, tylko właśnie taka mądrość tego świata jest w stanie wpędzić nas w tak potężną pychę, jak mówi słowo, wiedza wpędza w pychę, miłość zaś buduje. I z drugiej strony ta roztropność, bo o ile to jasne, no to mądrość wpędza w pychę. Ale ta roztropność, słuchajcie. Ile razy w naszym życiu, w małżeństwie jest tak, że my z tej roztropności jesteśmy w stanie zrobić bożka pod nazwą lęk. Lęk przed wszystkim. Nie róbmy tego, nie róbmy tamtego, tutaj Pan Bóg się pogniewa, tutaj... Nie? W takim duchowym nawet wzroście, w naszym takim przeżywaniu tego naszego życia. Nie? I znowu wracam do tej myśli papieża Franciszka, tak? do tego wina jedności, do tego, co mówili państwo gajdowie, że my naprawdę jesteśmy powołani, że nasza godność zdobycia chrześcijaninem jest do tego, wspominał o tym ksiądz Krzysztof, tak? Świętego Ireneusza, chwałą Boga jest człowiek żyjący. Że my jesteśmy w stanie bardzo często z naszego małżeństwa, z naszej rodziny zrobić taką jedną wielką klatkę i teraz musimy zrobić tak, tak i tak, tutaj przyciąć, tutaj wydłużyć, musi być tak, bo wtedy będzie łaska, wtedy Pan Bóg będzie błogosławił. Znaczy ja nie mówię, że przestrzeganie nakazów Pana jest złe, bo jest Jego radością, bo On miłuje tych, którzy przestrzegają Jego prawo. Natomiast często w naszym takim pomyśle na małżeństwo, pomyśle na rodzinę, na to nasze życie, na to nasze wydoskonalanie się, możemy ulec takiej pokusie, musimy zrobić tylko tak. I wtedy będzie dobrze. Tymczasem ja kiedyś zaproszony na taki był taki event i ten event był pod nazwą Rodzina gwarantem bezpieczeństwa. Coś takiego. Miałem powiedzieć o tym, co w naszej rodzinie jest gwarantem bezpieczeństwa. I wyszedłem, pamiętam, na scenę i mówię, wiecie co, ja mam wielki problem z tym. Wiecie dlaczego? Bo osoba, która jest gwarantem bezpieczeństwa mojej rodziny, jest gwarantem bezpieczeństwa mojego własnego, gwarantem bezpieczeństwa mojej małżonki, mojej rodziny, to jest jednocześnie osoba, która jest najniebezpieczniejsza we wszechświecie. Bo to jest osoba Ducha Świętego. Duch Święty jest gwarantem naszego bezpieczeństwa. Dlaczego? Bo Jezus dzisiaj mówi, zakryłeś to przed mądrymi i roztropnymi, objawiłeś prostaczkom. Ksiądz Wojciech potwierdzi, że tam faktycznie chodzi o prostaczków, o małe dzieci, a nawet niemowlęta. Tak? Tak stanowi ten grecki tekst. Zakryłeś przed mądrymi i roztropnymi, objawiłeś niemowlętom. Jest tylko jedna gwarancja naszego bezpieczeństwa. Tego, że nasze małżeństwo wyjdzie, że ukończymy bieg, wiary ustrzeżemy, że nasze relacje w rodzinie wreszcie będzie błogosławieństwo, wreszcie nasze dzieci nie będą li tylko naszymi wrogami. A ja to widzę, nie? Trochę się zapowiada, nie? Że teraz jest jakieś 20 lat walki, nie? W sensie, Boże, zachowaj. Ale no, w takim, no, w cudzysłowie tą walkę. Że tak jak dzisiaj słyszymy w słowie, że Hiob spełniony, dobiegł lat w pełni, tak? Że to się dokona. Jest tylko jeden gwarant. To, że pozwolimy Duchowi Świętemu nas usynowić. Pozwolimy Duchowi Świętemu, naprawdę Mu pozwolimy, żebyśmy byli niemowlętami w rękach Ojca. Że wszystko, ale dosłownie wszystko będzie Jego. W sensie, to jest Jego, tak jak dzisiaj słyszeliśmy. Nic nie należy do nas. Ale że w tym naszym życiu, też w małżeństwie, w rodzinie, będziemy postępować tak, że faktycznie będziemy jak niemowlęta, które absolutnie w 100% zależą od mamy, czyli Boga. Bez którego nie jesteśmy w stanie uczynić niczego. Jesteśmy z Nim sklejeni, jesteśmy z Nim do Niego przylgnięci. To paradoksalnie daje nam największą wolność i jest właśnie, jest gwarantem tego bezpieczeństwa. I wiecie, mieliśmy od tego zacząć, że, ale to właśnie też Państwo gajdowie już tak jakby właśnie jeden duch prowadził, że jednym z największych, nie boję się użyć tego słowa, przekleństw, jakie małżeństwo może usłyszeć na progu swojego życia właśnie małżeńskiego w dniu ślubu, to jest: niech całe wasze życie będzie jak ten dzień. Niech całe wasze życie będzie jak to dzisiaj. Słuchajcie, my mieliśmy takie doświadczenie. Tak jak powiedziałem, naszym wielkim pragnieniem było to, żeby przed naszą rodziną, znajomymi, ze świata. Dzisiaj jakieś 90% znajomych, którzy byli z nami w dniu ślubu, nie widujemy się z nimi. Mówię to też z bólem, bo jest to pewnego rodzaju taka zadra. Że to, że my wybraliśmy pójście za Chrystusem, okazało się stratą tych ludzi, którzy byli blisko. Oczywiście Pan Bóg wynagradza w dwójnasób, ale jest to pewnego rodzaju też krzyż. Ale chcę powiedzieć o tym, że pamiętam te wpisy do Księgi Gości, właśnie po tym naszym ślubie, że co było najlepszego w dniu tego waszego święta, nie? Wszyscy się mogli wypowiedzieć. Pamiętam mały tam z rodziny chłopak, 11-letni, napisał, co mi się najbardziej podobało, dron. Bo latał i robił zdjęcia, że tam filmował. Natomiast bardzo wiele wpisów było napisane, świadczyło o tym, że najpiękniejszym momentem był ślub. co mi się najbardziej podobało, ślub. Że nie wiem, co się wydarzyło w kościele, ale to było coś niezwykłego. I my dzisiaj... no i myśmy się trochę tego chwycili. Trochę naiwnie. Wiecie, zawsze się śmiejemy z Monią, że jak w czwartym miesiącu małżeństwa mieliśmy jeszcze jakieś resztki złudzeń na to, że po prostu na łasce stanu pojedziemy. Nie jest teologicznie takie jak łaska stanu. Wiecie, miesiąc miodowy. Alleluja i do przodu. Nie? Jeśli mieliśmy jeszcze jakieś... tliły się jeszcze jakieś nadzieje, że jeszcze to przetrwa, no to już w czwartym miesiącu małżeństwa już wiedzieliśmy, że to jest przekleństwo. Niech będzie tak, jak w dniu ślubu. I wręcz kiedyś też napisaliśmy taki artykuł, że najlepszymi życzeniami, jakie małżonkowie, młodzi małżonkowie mogą usłyszeć w dniu ślubu, ostatnio byliśmy na ślubie, to był piątek, akurat nie były czytania z dnia, ale wtedy w liturgii, w kościele czytaliśmy Księgę Koheleta, tak? Jest czas radości, czas smutku i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, że myśmy właśnie tego życzyli tym małżonkom, których spotkaliśmy, ale kiedyś napisaliśmy taki tekst, że najlepszymi życzeniami, jakimi możemy obdarować małżonków w dniu ślubu, są życzenia wielu kryzysów. Oczywiście dobrze przepracowanych, z towarzyszeniem, we wsparciu bliskich, żeby mogli przeprowadzić też w otwarciu na łaskę Bożą, żeby też oni przetrwali ten kryzys. Ale naprawdę jesteśmy zdania, że doświadczenie kryzysowe, ono bardzo mocno wzmacnia. Wiecie, ja się dowiedziałem o tym, nie wiedziałem o tym, ale właśnie złamałem nogę 2 lata temu. Akurat tak się zdarzyło, że tydzień po porodzie mojej średniej córeczki, Zuzi. Także w ogóle to był hicior. No, ale to jest właśnie życie, nie? Że Zuzia się urodziła, tydzień później ja idę grać w piłę, łamię nogę tak, że widzę stopę od spodu, śrubowanie i przez miesiąc jeździłem po domu na wózku inwalidzkim. Tak się przypadkowo zdarzyło, że akurat były mistrzostwa świata w piłce nożnej. Także po prostu z pilotem w ręku, a żona miała 3 dzieci tak naprawdę. Więc nie życzę nikomu. Mówię, zawsze powtarzam, Moniu, choćbym się starał jak mógł, to nigdy ci tego nie wynagrodzę, więc się nie będę starał. No jakoś się tak zdarzyło. Niech ci Pan Bóg to wynagrodzi. Co wtedy przeżyłaś? Jaką też ofiarę poniosłaś? No, wiecie, i ten obraz, nie? Ten mąż z pilotem, nie? A nie, jeszcze obejrzę tam powtórki, nie? No i coś może zrobić? No nie mogę się nawet ruszyć, nie mogę pomóc. Ale właśnie to, życzenia jak największej ilości kryzysów. Czy my w to wierzymy, że to wszystko, co dzieje się w naszym życiu, ten cały trud, to wszystko, co my przeżywamy, czego byśmy na przykład nie chcieli, co chcemy odrzucić, nie? Bo nie wiem, dzieci płaczą, bo tutaj trzeba się skupić, a to życie jest takie. Albo wychodzi jakiś prelegent i gada o jakichś tam rzeczach, a może bym posłuchał, nie wiem, kolejnego jakiegoś mądrego. Nie? Czy to wszystko, co dzieje się w naszym życiu, czy my wierzymy w to, że my jesteśmy w rękach Ojca i że On nas z tych rąk nie wypuszcza i tylko On wie, dlaczego tak jest. On wie, dlaczego tak jest. I czy my wierzymy w to, że jesteśmy w stanie przejść to? Wiecie jak? Każdy trud, każde cierpienie, każdy właśnie kryzys jesteśmy w stanie przejść, jeśli będziemy słuchać słów Jezusa. Bo ile dzisiaj w Ewangelii czytaliśmy podanie Łukasza, to ten moment, kiedy Jezus rozradował się w duchu u Mateusza, jest zakończone fragmentem, który doskonale znacie. Znaczy zakończone. Po nim bezpośrednio następuje ten fragment, który doskonale znacie. Kiedy Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Jezus dzisiaj mówi w Ewangelii, nie cieszcie się z tego, że duchy są wam poddane, a ale cieszcie się z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. Właśnie ksiądz Krzysztof zakończył takim właśnie wezwaniem do tego, żebyśmy rozszerzyli tą naszą perspektywę patrzenia. Że to małżeństwo nasze, to nasze życie tak naprawdę jest liturgią, która nas przygotowuje na tą wieczną liturgię. Że to nasze życie tutaj jest w służbie tego życia wiecznego, tego życia w przyszłości. Czy my też w ten sposób staramy się patrzeć na nasze małżeństwo? Nie wtedy, kiedy jest aleluja i do przodu, kiedy jest po prostu fantastycznie i mamy takie poczucie, a któż jak Bóg. Ale wtedy, kiedy jesteśmy w ogniu. Właśnie nie byłbym sobą, gdybym nie porysiował. Arcybiskup Ryś kiedyś mówił taką rzecz, kiedy zapytany o to, czym dla niego jest chrześcijaństwo. I on mówi, że z perspektywy tych kilkudziesięciu lat też życia we wspólnocie, dla niego chrześcijaństwo to jest ten moment, kiedy trzech młodzieńców jest wrzuconych do pieca ognistego. Że chrześcijaństwo to jest taka rzeczywistość, której ty jesteś w centrum tego, co cię powinno zabić. Co cię powinno zniszczyć, co cię powinno rozczłonkować, że ty utracisz nadzieję, że ty stracisz życie. Ale trwasz w tym, jesteś w tym i nic ci się nie dzieje, bo anioł Pana jest z tobą. Bo ty jesteś chroniony mocą Bożą. Czy my w ten sposób, ja wiem, że teraz ktoś może powiedzieć, jeny, to jest takie wysokie C, ale jesteśmy chrześcijanami czy nie? Ja myślę, że to nasze życie też w małżeństwie, w ogóle życie jest trochę rozciągnięte między właśnie tym takim tym naszym życiem tu na ziemi, tak, stąpaniem mocnym po ziemi i patrzeniem w niebo. I tylko w zasadzie od nas zależy, a tak naprawdę od Pana Boga zależy, jak często my będziemy wpatrywać się w ziemię. A wiecie, co jest na ziemi? Na ziemi są strąki, których nawet nie można jeść. A wpatrywaniem się w niebo, gdzie Bóg czeka i gdzie Bóg mówi, mam cię w swoich dłoniach, jesteś moim umiłowanym dzieckiem, jesteś moim niemowlęciem, jesteś tym, za którego mój Syn oddał życie. I naprawdę możesz mieć to życie. Życie Boże w sobie. Możesz być właśnie tą świątynią. Ta liturgia może się odbywać każdego dnia. Właśnie w tej codzienności. Ja miałem wielki problem z tym, kiedy poznałem ten tytuł tego kongresu. Jakby nie chciałem się zgodzić na to, że właśnie codzienność koniecznie musi być oddzielona od tych momentów świątecznych. Znaczy ja to generalnie rozumiem, tak? Dzień świąteczny, dzień pierwszy, dzień dziękczynienia, za to wszystko, co jest Bożym darem, czyli ta niedziela. I oczywiście my też, jak na chrześcijan przystało, to jest w ogóle niesamowite. Akurat mieszkamy w takim miejscu, gdzie wokół niedziela to jest najlepszy moment do koszenia trawy. Więc nie wiem, tam chyba 5 kosiarek czasem nawet jeździ naraz. No i my, ubrani na biało, wsiadamy do samochodu, jedziemy na Eucharystię. Takie trochę zderzenie ze światem. Nie? Mieszkamy pod Toruniem. Nadzieją jest to, że mamy sąsiada, który ma 11 dzieci. Także no, jest w neokatechumenacie, więc jest jakaś łączność duchowa. Nie jesteśmy sami zostawieni na tej gdzieś tam pustyni. Ale jest pewnego rodzaju takie nasze też utęsknienie do tego, żeby właśnie też realizować to nasze kapłaństwo powszechne co dnia. Żeby myśleć o Bogu w każdym czasie, tak? Nieustannie modlić się. Co to znaczy? Nieustannie świętować. Święty, kadosz, oddzielony. Oddzielony. Jestem tutaj, służę żonie, służę dzieciom, jestem obecny, ale to wszystko, co jest Bożym działaniem w nas, rozgrywa się nawet poza świadomością. Tu nie chodzi o to, że teraz mam przewinąć dziecko, a chwila jeszcze tego dokończę dziesiątkę różańca. Nie. tylko właśnie być zanurzonym tak w obecności Bożej, żeby nawet w tym przewijaniu kupy czy cokolwiek innym... Uwaga! Ja wiem, że to może być trudne. Może tutaj nie. Ale wiem, jak to u nas też pracowało. Czyli zobaczyć Chrystusa w bardzo, bardzo intymnym pocałunku z żoną. Zobaczyć Chrystusa w zjednoczeniu, w tej intymności. W czymś, co nam wtłoczono do głowy, że absolutnie Boga mogę zaprosić do każdej sfery mojego życia, ale nie do tej. No nie trzeba go zapraszać, on tam jest obecny. A może właśnie najsilniej jest tam obecny. I jeśli w tej rzeczywistości my nie potrafimy świętować, to może warto się przyjrzeć tej sferze. I może właśnie po latach zaprosić do tej celebry, zaprosić do tego świętowania Boga. Już kończąc, chcę powiedzieć za Panem Jezusem, wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice Królestwa objawiasz prostaczkom. Wciąż je objawiasz. Wciąż chcesz się udzielać w takich prostych doświadczeniach dnia. W największym cudzie, który się dokonuje. Bo mówiliśmy o tym, żeśmy się trochę tam pokłócili. Nie? Bo nie zadbałem o potrzeby żony. A moja żona może nazbyt, bo się usprawiedliwiam, emocjonalnie zareagowała. Ale wtedy dokonał się największy cud. Bo nieraz młodzi na spotkaniach pytają, jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby w ogóle Bóg, żeby tak żyć z Bogiem, żeby Bóg był obecny? Ja mówię, jest tylko jedna droga. Droga małych cudów codzienności, z których największym jest to, że Bogu dzięki usiadłem przy żonie, chwyciłem ją za rękę i wzajemnie sobie przebaczyliśmy. Żeby pójść dalej. Żeby czekać na kolejne kryzysy. Przychodźcie, wszystko jest darem. Nic nie należy do mnie. Nie mam co Ci, Boże, dać. Ty mi daj wszystko. Wchodzę w Twoje życie tak naprawdę. Wchodzę w to, co dla mnie przygotowałeś. I to naprawdę nie jest czcze gadanie, słuchajcie. To jest doświadczenie naszego życia i Bogu dzięki za to doświadczenie, Bogu dzięki za to, że możemy tutaj stać. I chciałbym Was zaprosić do czegoś, bo tutaj oczywiście jest akademicka dyskusja. Chciałbym zaprosić naszych kapłanów ministerialnych, żeby poprowadzili krótką modlitwę, nas pobłogosławili, bo być może ktoś na przykład będzie kończył, wy z pewnością będziecie uciekać. Żebyście zakończyli właśnie też pierwszą część dnia jakąś modlitwą i pobłogosławili nas. Z wiarą, żebyśmy też stanęli na tej modlitwie, z wiarą w to, że choćbyśmy tutaj się nie wiadomo jak intelektualnie nie nakarmili, to jeśli nie staniemy się jak te niemowlęta, całkowicie zależne od Ojca, to Bóg nie odbierze chwały, która jest Mu należna. Chwała Ci, Panie, za ten czas. Bóg zapłaci. Bez księży nie da rady. Pomódlmy się, drodzy, jak chcecie, na siedząco, stojąco, ale właśnie na ołtarzu serca. Wszechmogący, miłosierny Boże, najdroższy Ojcze, każdy z nas pragnie teraz na ołtarzu własnego serca, ale też ołtarzu komunii małżeńskiej, w tych powołaniach, w których żyjemy, złożyć to wszystko, co jest darem od Ciebie. Pragniemy Cię, Panie, w tym uwielbić, oddać Ci chwałę za Twoją dobroć i miłość.
Pragniemy oddać Ci chwałę za to, że nas stworzyłeś i powołałeś do istnienia, że wobec każdego z nas wypowiedziałeś swoje tak i podtrzymujesz nas w istnieniu. To jest pierwsze Twoje kocham względem każdego z nas. Pragniemy Cię, Panie, uwielbić, oddać chwałę za wszystkie małżeństwa tu obecne. Za to, że tak ich prowadziłeś przez życie, że mogli się poznać w różnych okolicznościach. I że jak się poznali, to się w sobie zakochali i zapragnęli z sobą żyć aż do końca. Bądź, Panie, uwielbiony za każdy sakrament małżeństwa. Ale bądź, Panie, także uwielbiony za wszystkie te kryzysy, które przeżyją i przeżyli. Za wszystkie te momenty, w których byli gotowi do ofiary z siebie, z własnego egoizmu, z własnego zdania. Byli gotowi szukać swojego szczęścia w szczęściu współmałżonka. Za te momenty trudne, te momenty kryzysów, za momenty też, z których wyprowadziłeś ich, za te doświadczenia pieca ognistego, w których okazałeś się być zbawicielem, to, co miało ich zabić, zniszczyć jedność, relacje, zostało przez Ciebie przezwyciężone i pokonane i wyprowadziłeś ich tak, że ten ogień ich nie pochłonął. Bądź, Panie, uwielbiony też w potomstwie, które zrodziło się w tych małżeństwach, w każdym dziecku, które przyszło na świat. Bądź, Panie, uwielbiony. Tobie oddajemy wszelką cześć i chwałę i pokornie prosimy, żebyś zesłał swoje błogosławieństwo na nas i pomnożył wszelkie to dobro. Towarzysz wszystkim nam. Ty bądź naszym Bogiem, Panem jedynym. Tobie cześć i chwała. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Amen.